W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Oto słowo Pańskie. Nieprzypadkowo wybrałem tę Ewangelię, bo mówimy o Ojcze Nasz. I analizowaliśmy wezwanie Ojcze Nasz, to nasz. Cała katecheza była na temat tego zaimka dzierżawczego, tak? Nasz. Dzisiaj będzie, któryś jest w niebie. Co to jest niebo? Mamy pójść do nieba, idziemy do nieba, chcemy pójść do nieba. Mówimy, że jesteśmy w siódmym niebie. Co to są te nieba? Co to jest niebo? Czy to jest miejsce? A jeśli tak, to gdzie? Patrzymy na chmury i mówimy niebo. Jest taka piosenka, niebo to dobre miejsce dla naiwnych. Skoro niebo nie jest miejscem i skoro nie jest czasoprzestrzenią, skoro nie istnieje tu i teraz, ani gdzieś kiedyś, to czym jest? Zastanawialiście się nad tym? Co to jest to niebo? Wedle nauki Kościoła katolickiego niebo to jest doskonałe życie z Trójcą Świętą. Jest to komunia życia i miłości z Bogiem, z Maryją Dziewicą, z aniołami, wszystkimi świętymi i zbawionymi. Na pewno nie jest to miejsce. I nie jest to żadna czasoprzestrzeń. Czyli kiedy osiągniemy niebo, zatracimy poczucie czasu. I nie będziemy mieli poczucia miejsca. Do nieba trafiają ci, którzy umierają w stanie łaski, czy w komunii z Bogiem, i są zupełnie oczyszczeni. Są trzy metafory w Biblii, które mówią o niebie w sposób niezwykle ważny. Odpoczynek, uczta i dom Ojca. W odpoczynku chodzi o to, że życie jest walką. Za chwilę będziemy analizować siódmy rozdział Księgi Hioba, który mówi, że bojowaniem jest życie ludzkie. Hiob mówi, czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Bojowanie, walka. Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Oto kim jest człowiek. Najemnik, ale czyj najemnik? Zależy, gdzie się wynają. Zależy, komu oddaje swoje siły, swoje talenty, swoje możliwości. Warto zadać sobie pytanie, ale czyim ja jestem najemnikiem? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, oto byt ludzki, życie nasze, praca niewolnika na plantacji, powiedzmy, fig albo, nie wiem, bananowców, albo na plantacji oliwek. I jesteśmy jak niewolnik, co wzdycha do cienia, ma dość upału, trudu, marzy o odpoczynku. Jak robotnik, co czeka zapłaty. Najciekawsza pora dnia to był wieczór, kiedy ludzie po całym dniu pracy otrzymywali owego denara, o czym mówi przypowieść. Zyskałem miesiące męczarni. Przeznaczono mi noce udręki. Miesiące męczarni, oto nasze życie. Miesiące męczarni, lata męczarni. Noce udręki. To dla tych, którzy mają problem z zasypianiem, no to oni wiedzą, co to jest bezsenność. Nie bardzo wiadomo, co z tą bezsennością robić, prawda? Budzić starego, czy nie budzić? Czy poradzić sobie samemu z tą bezsennością? Modlić się? To wtedy jak nam się zasypia, prawda? Jak próbujemy się modlić. Noc wiecznością się staje. Bezsenna noc wiecznością się staje. Ja to odkryłem w szpitalu, akurat kiedy mi się mieszały dzień z nocą i nawet tak w wierszu napisałem kiedyś. Dzień pomieszał się z nocą, życie dokąd i po co. Taki wiersz, szpital powstał kiedyś. Dzień miesza się z nocą. I boleść mną targa do zmroku. Przeszyty boleściami. Święty Paweł mówi, że pożądliwość pieniądza sprawia, że człowiek będzie przeszyty wieloma boleściami. No i jak słyszymy o tym, co się dzieje w ekonomii, z Zielonym Ładem, z tymi różnymi pomysłami, no to niebawem nie będzie papieru toaletowego. Za duży ślad węglowy jest przy produkcji papieru, więc panie się mogą przygotować, że pewnie pod pasek higienicznych Unia też zakaże produkować i pampersów dla dzieci również, bo jest jeszcze większy ślad węglowy, kiedy się robi takie rzeczy niż zwykły papier toaletowy. No nie wiem, jak sobie poradzicie panie. My szczęśliwie nie mamy tego problemu, panowie. Ale panie w pewnym wieku niestety muszą się zmagać. Ciało moje okryte jest robactwem, strupami, skóra pęka. No, powiedzmy, Hiob był chory na trąd, więc mógł tak powiedzieć. Ale czy tylko Hiob choruje? Może my nie chorujemy na trąd. Może ktoś ma nowotwór. Niedawno mi koledzy, których spotkałem w Rzeszowie, aleś wylaszczył się, a ja im mówię, trzeba mieć raka, żeby tak wyglądać. To co miałem im powiedzieć? Mówią, nie żartuj. No mówię, no nie żartuję, no. Bo zobaczyłem ich takich wypasionych, że tak powiem. Najwyraźniej nie mają tego, co ja mam, no. Żarty żartami, ale czas leci jak tkaczskie trzułęko, mówi Hiob, i przemija bez nadziei. Ma poczucie też mimo wszystko tego szybkiego przemijania. To się wszystko tak kończy. Ja sobie uzmysłowiłem kiedyś, tak siedziałem, kiedy mi minęło 63 lata życia. Panie Boże, przeraziłem się, mówię. Jeszcze nie zacząłem żyć, a już trzeba kończyć. No takie to poczucie jest, prawda? Ci, którzy żyją odpowiednio długo, to wiedzą, o czym mówię, że takie poczucie myślę, że kiedy to wszystko tak szybko mija. Wspomnij, że dni moje jak powiew. Powiew. Ulotna rzecz. powie wiatr. Kto złapie wiatr? Nikt. Nikt mnie już powtórnie nie ujrzy. Droga jednokierunkowa. Osiecka napisała, Rodowicz tu śpiewała, że to jest bal nad bale, ale drugi raz już nie zaproszą na ten bal, więc tylko raz ten bal ziemski mamy tutaj. Dlatego niektórzy biorą sobie to do serca i nieźle imprezują. Skoro bal, no to niech to będzie bal. I balują. Koniec balu, panna Lalu, pewnie nie będzie. Też tak będzie. Jak obłok przeleci i zniknie, człowiek schodzi do Szeolu i nie wraca. Zejście w śmierć. Jak obłok. Czasem człowiek patrzy, prawda, jak w chmury pędzone są wiatrem. Widzimy, jak to zmieniają kształt i położenie, no i już ich nie ma. No właśnie, Hiob mówi, bojowaniem jest życie człowieka, zatem niebo oznacza odpoczynek. Będziemy wyzwoleni z tego wszystkiego, co nam daje się tutaj na ziemi we znaki. Przemijanie, choroby, starość, problemy, pokusy. No wspaniała rzecz nas czeka. Pomyśl, nie będziesz miał pokus. Czy to nie piękne? Bo nie będziesz miał problemu. Z nikim. Ani z Bogiem, ani z bliźnimi, ani z sobą. Ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim. Z nikim. Piękna perspektywa, no. Ani z teściową na przykład, ani z zięciem, ani z dziećmi, ani z wnukami. No z nikim po prostu nie będziesz miał problemu. Wreszcie. Będzie taki stan szczęścia, że nie będziemy mieli problemu. Właśnie będziemy odpoczywać. Modlimy się o to, śpiewamy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista właśnie niechaj mu świeci na wieki. Czyli niech nie pogrążą go ciemności, niech nie zginie w tych ciemnościach. Właśnie to światło przynoszone na groby, światło, którym jest Jezus Chrystus, no ma pomóc w tym odpoczynku. Po ciemku ciężko odpoczywać jakoś, prawda? Trzeba. Światło jest potrzebne jednak do odpoczynku. Choćby, żeby widzieć innych odpoczywających. Uczta. Uczta oznacza nasycenie, ponieważ tu na ziemi doświadczamy ciągłych braków. Tak jak mówi to Norwid, piętnem tego świata niedostatek, dopełnienie go boli. No i rzeczywiście tak jest. Doświadczamy różnych braków, większych, mniejszych. Czasem są tak nieznośne te braki, nie? Chromy nad sadzawką Bethesda mówi non habeo hominem. Nie mam człowieka, który by mnie mógł prowadzić do tego źródła, kiedy poruszy anioł wodę i kiedy ona otrzymuje moc uzdrawiania. Już ktoś mnie wyprzedza. Nie mam człowieka. A inny ktoś ma człowieka, ale nie ma spokoju. Doświadcza braku. Odkrywamy te braki w sobie, w relacjach z ludźmi, wszędzie. Ciągłe braki. Tego brakuje, tamtego brakuje. Brakuje też myślenia na przykład. Na grobie Stanisława Lema, on był ateistą, on kazał sobie wykuć w kamieniu dewizę konsulów rzymskich. Zrobiłem co mogłem, kto potrafi, niech zrobi to lepiej ode mnie. Mówił on, że tego, co jeden idiota nabredzi, nawet 40 mędrców nie naprawi. I chyba nie był daleko od prawdy. Co jeden idiota nabredzi, 40 męców nie naprawi. Czasem trudno się pozbierać po niektórych idiotach i ich bredniach. To Miłosz pisał w traktacie moralnym. Albo konieczność, widząc bredni, uznawać je za chleb powszedni. Lub mówiąc, krew jest dzisiaj tania, zasiąść wygodnie do śniadania. O, ciekawy tekst. Konieczność, widząc bredni, uznawać je za chleb powszedni. No i żyjemy w świecie, w którym brednia ma się całkiem. Więc nasycenie, ciągłe braki. Ludzie w czasach biblijnych, kiedy te teksty powstawały, żyli nieporównanie skromniej niż my. No, żaden Beduin nie miał takiej szafy jak Polka. Tylu butów. Gdzieś tam słyszałem kiedyś, że po niektórych księżniczkach to parę tysięcy par butów zostaje. Żeby to się nadawało jeszcze chodzić w tym, prawda, innym, nie, ale nie dadzą, tylko do muzeum postawią. Ci ludzie żyją naprawdę bardzo skromnie i do dzisiaj ludy wędrowne żyją bardzo skromnie, ponieważ przechodzą z miejsca na miejsce, więc nie instalują się. A szafa jest symbolem jednak pewnego instalowania się człowieka. Jak szafa, to musi być lustro, nie? Jak lustro, to muszą być kosmetyki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To jest uczta. I były słynne uczty w Biblii, jest chociażby uczta Baltazara, jest ucztujący Herod na dworze, którego dochodzi do spisku na Jana Chrzciciela. Słynne uczty, krążyły legendy na temat tych uczt, czego tam nie jedzono, jakie trunki nie były podawane i kto tam nie bywał na tych ucztach. I Izajasz, mówiąc o zbawieniu, o niebie, mówi, że Pan przygotuje ucztę na wysokiej górze, ucztę dla wszystkich narodów. I wszystko będzie przygotowane, a my mamy tylko przyjść łaskawie. Bo kto inny się nad tą ucztą natrudzi, a my mamy tylko przyjść jak goście. Jak goście mamy przyjść. I są przypowieści w Ewangelii o uczcie, że gospodarz wystosował zaproszenie i mówi, przyjdźcie, bo wszystko gotowe, to śpiewy na Boże Ciało jest. Bo wszystko gotowe. No ale z jakiegoś powodu ktoś mówi, ożeniłem się, muszę, miejmy za usprawiedliwionego, żona jest alibi, nie mogę, sorry. A inny mówi, kupiłem sobie woły, muszę wypróbować, miejmy za usprawiedliwionego, a kupiłem pole, no muszę zobaczyć, co ja kupiłem, prawda? Jaki błąd popełniłem na przykład, nie? Kupując to pole. Jest taki program o poszukiwaczach złota w Australii. I ludzie ryzykują, na przykład sprzedają dom albo zadłużają się w nadziei, że jadą na jakąś działkę wyznaczoną, określonych współrzędnych, kupują sprzęt i mają nadzieję, że znajdą ileś samorodków, no i się wzbogacą. I pewnie niektórzy się wzbogacają, ale inni z kolei nie. No i wypadają z gry. To zawsze jest jakieś ryzyko. No więc nasycenie, uczta dla ludzi kręgu biblijnego, to było takie niedościgłe marzenie. Nasycić się. No nie można wszystkich owieczek w stadzie wybić, żeby się nasycić. Nie? Trzeba racjonalnie podchodzić do swoich stad. Trzeba je paść, trzeba je ochraniać, niech się mnożą i czasem jednej owieczce podciąć gardło, nie? Ale nie za dużo. Roztropność nakazuje mądrze do tego podchodzić. I wreszcie ten dom ojca, ta metafora domu, to wybrzmiało najmocniej chyba, kiedy umarł papież i komunikat oficjalny kamerlinga, czyli kardynała odpowiedzialnego za porządek w Watykanie po śmierci papieża, był taki, że o tej 21, tam 43, nasz umiłowany Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. I to się stało bardzo modne określenie, prawda? Powrócił do domu Ojca. No właśnie. A zatem człowiek, który może doświadczyć bezdomności, drogi, życia w pewnej kruchości, w tymczasowości, w namiocie, czy nawet pod gołym niebem, pojawi się w domu Ojca i będzie obcował z samym Bogiem i z domownikami Boga. W Ewangelii faryzeusze byli zdziwieni, że Jezus jadał z celnikami. A z kim miał jadać? Bo albo z faryzeuszami, albo z celnikami. Taki miał wybór tylko. I jedni i drudzy byli grzesznikami, więc to, że Jezus jada z grzesznikami, to akurat dobrze świadczy o Nim. O nas może mniej dobrze, ale o Nim na pewno dobrze świadczy. Jadać z grzesznikiem? Jadę ze swoim wrogiem przy jednym stole. Pamiętamy starszego brata, który jak wrócił jego brat marnotrawny, powiedział: ojcze, albo ja, albo on. Nie. Przy jednym stole my to nie. Musisz wybrać. A ojciec nie chce wybierać i nie będzie wybierał między jednym a drugim synem. Kocha ich obu i chce być z nimi i chce, żeby oni byli między sobą. Człowiek jest w niebie w takiej mierze, w jakiej jest z Chrystusem. W niebie dopełnia się wszelki kult Boga. Mówimy o liturgii niebiańskiej, chwała Boga, czy to, co my tu czynimy w sposób ułomny, na sposób ziemski, powiedzmy liturgia mszy świętej, ona znajdzie swoje dopełnienie w niebie. I to będzie dopiero chwała Boga. Bo tu możemy śpiewać lekko fałszywie, całkiem fałszywie, kiedy na przykład jesteśmy w stanie grzechu. Nie chodzi o brak słuchu czy głosu, tylko chodzi o to, że możemy dokonywać pewnego fałszu wewnętrznego. I do nieba można jedynie dołączyć, a nie można z niego wyjść. Bo nie ma też powodu rezygnować z takiego stanu życia, istnienia. Po co? Dlaczego mielibyśmy rezygnować? I każdy zostanie obdarowany jego osobistą pełnią. Czyli w niebie nie będziemy jednakowo szczęśliwi. Bo są kręgi niebiańskie, w siódmym niebie. Ja w ogóle bym się chciał załapać, nie marzę o siódmym niebie, bo to za daleko dla mnie. No, ale może się załapię. No więc będziemy doświadczać subiektywnej pełni, to jest tak, jak na sposób ziemski byśmy powiedzieli, że ktoś więcej potrzebuje zjeść i wypić, a ktoś mniej, prawda? Ktoś potrzebuje więcej wrażeń w sensie ziemskim, a ktoś mniej. Na przykład są ludzie, którzy nie potrzebują podróżować i tacy, którzy kochają podróże, prawda? Są ludzie, którzy nie opuszczają swojej wioski, czy gminy, czy powiatu, czy na pewno kraju. I są tacy, którzy byliby wszędzie, gdyby tylko się dało. Niebo się dopełni dopiero wtedy, kiedy znajdą się w nim wszyscy wybrani. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Czyli niebo się dopełni, kiedy ostatni człowiek wyjdzie z czyśćca. A kiedy wyjdzie? I kto to będzie ten ostatni? Nie wiadomo. Proszę.
Jak ostatni, jak nie ma czasu? Jak nie będzie czasu?
Ostatni, tak, nie będzie czasu, czy nie będzie odczuwania czasu, niemniej jednak kara doczesna, czyściec, ma czas. Na tym polega doczesność. Czy w czyśćcu będziemy mieli poczucie czasu, na przykład, że za długo to wszystko trwa, a kiedy już wyjdziemy z czyśćca, utracimy jakąkolwiek poczucie czasu. A propos czyśćca, dzienniczek 1226 i następne. Jezus mówi do Faustyny tak. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Ona ma sprowadzić. I zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Ona już na ziemi miała tę właściwość, bo była tak bardzo obdarowana przez Boga, że mogła wypraszać ludziom niebo. Zresztą nasze modlitwy też mają taki walor. Modlimy się, żeby dusze czyśćcowe dostały się do nieba. Większą moc ma tylko modlitwa ludzi zbawionych, czy tych, którzy są w niebie. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. Jezu najmiłosierniejszy, mówi Faustyna. Któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwego serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszę Twojej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego. O, czyściec to jest stan, w którym uwielbienia doznaje miłosierdzie Boże. I my mamy pomagać duszom czyśćcowym. Zachęcam do bractwa dusz czyśćcowych i wszystkich świętych, żeby codziennie się modlić za dusze czyśćcowe. I dalej mówi: Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Syna Twego i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego Najświętsza Dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa.
Tak mamy się modlić. Czyli jak wiemy, że ktoś grzeszy za życia lub grzeszył, a umarł, to mamy mówić tak jak Faustyna 1227. Boże, nie patrz inaczej na tego zmarłego, jak przez rany swojego Syna. Daleko nam do takich modlitw, śmiem twierdzić. Znasz jakiegoś pijaczka na przykład, który się zapił. I mamy się za niego modlić. Boże, nie patrz na niego inaczej, tylko przez pryzmat ran Twojego Syna. Tam dalej jest powiedziane: dziś sprowadź mi duszę oziębłe. To jest 9 dzień nowenny. Zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Duszę tę najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w ogrójcu, od duszy oziębłej. Kto był oziębły w ogrójcu? Judasz nie był oziębły, Judasz był określony. Słudzy świątyni byli określeni. A kto był oziębły w ogrójcu? Ci, którzy spali. I pomyśleć, że snem można obrazić Boga. Nie, że śpimy z kimś, do kogo nie mamy prawa, tylko że zasnęliśmy zamiast się modlić. Dusze oziębłe. Niech ogień czystej miłości Twojej rozgrzeje te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Oziębłe. Właśnie narasta oziębłość ludzi. Zachowają pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy, mówi święty Paweł do Tymoteusza. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy wróci na ziemię? To Jezus? Bo może spotka oziębłość. Oziębłość ma coś z obojętności. Ma dużo zobojętności. Więc niebo osiągnie swój najpełniejszy wymiar, kiedy ostatni z czystca przekroczy próg nieba. Wyobraźmy sobie akcję ratunkową na pełnym morzu. Są tacy, którzy poszli już na dno i ich nie da się uratować. Są tacy, którzy znaleźli się już w porcie, bezpieczni. I są tacy, którzy są akurat na morzu. I trwa akcja ratunkowa. To ci, którzy są w porcie, mają jakby modlitewnie oczekiwać na tych, którzy są na morzu. Mają się modlić za ratowników i za rozbitków życiowych. Ktokolwiek jest ratownikiem i ktokolwiek jest rozbitkiem. Bywa, że ratownik jest rozbitkiem. Też. Trzeba się modlić więc za ratowników. I o ratowników, którzy gotowi są podjąć ryzyko ratowania. Dzisiaj czytałem, przygotowując się do tej katechezy, tak w międzyczasie, o pewnym egzorcyzmie, który miał miejsce w 1950 roku na zachodnim wybrzeżu Kanady. Dokonał go pewien zakonnik świętej Trójcy. Egzorcyzm dotyczył pewnej dziewczyny, która była opętana w 1950 roku. Ten zakonnik, który był egzorcystą oczywiście i prowadził kanał ewangelizacyjny w telewizji, był w kilkudziesięciu krajach świata znanym kaznodzieją i założył Centrum Pawła VI zajmujące się ewangelizacją młodzieży i był też po studiach kryminologicznych, był wyspecjalizowany w psychiatrii kryminalnej, zaniepokojony falą gwałtów, porwań i samobójstw związanych z tak zwaną rewolucją, jaką wprowadził rock'n'roll. Więc on usłyszał od demona: jestem księciem i przychodzę. Wszyscy przyjdziemy i zawładniemy całą rasą młodych Ameryki. I zawładniemy przez muzykę. I rewolucja lat 50., 60. i potem, tak zwana muzyka rockowa, warto sobie poczytać o historii rocka, jak on powstawał, bo są pewne kluczowe epoki w rozwoju tej muzyki. Więc to jest pierwsza rewolucja w dziejach świata dokonana poprzez muzykę, bo to jest coś więcej niż dźwięk i słowo. To jest pewien styl życia, styl wartościowania. To jest również pewna moralność z tym związana. Na przykład wielu rockmenów oddało się demonowi. Stworzyli muzykę podprogową, gdzie odtwarzając od tyłu są teksty satanistyczne. Słynny utwór Stairway to Heaven, Schody do nieba, Led Zeppelin, ma takie przesłanie. Piosenki Beatlesów, Black Sabbath, AC/DC, Rolling Stonesów. To warto się nad tym zastanowić. Hendrix, Joplin, Richard Little, Bill Haley. My słuchamy nieraz bardzo chwytliwych piosenek, nie mając zielonego pojęcia, że tam jest przekaz podprogowy. Co to jest przekaz podprogowy? To jest taki przekaz, w którym człowiek nie wie, że jest manipulowany. Teraz poprzez sztuczną inteligencję próbuje się wejść w świadomość ludzi. I technologie najnowocześniejsze stosowane w medycynie, także w mediach, one z młodych ludzi, może was to nie dotknie, bo wy już macie swoje lata, ale waszych dzieci albo wnuków na pewno dotknie problem przekazów podprogowych. Kiedy oni nawet nie są w stanie się bronić, bo nie wiedzą, że trzeba się bronić. Bo nie widzą zagrożenia, nie czują zagrożenia zawartego w tej muzyce, której właśnie słuchają. To jest tak, jak człowiek nie broni się przed dobrobytem. Przed biedą się broni. Nie chce być obdarty, nie chce być bezdomny, nie chce być głodny, prawda? Nie chce być bezrobotny. Ale proszę mi pokazać człowieka, który z całą determinacją broni się przed dobrobytem. Nie chcę mieć dużo i ciągle więcej. Nie chcę. Ponieważ odkrywam, że to jest pułapka. Że właśnie to jest ten problem. Jak obronić się przed dobrobytem? Przed biedą się bronimy, ale przed dobrobytem nie. I właśnie młodzi ludzie nie mają tej świadomości, że trzeba się bronić przed tą muzyką, która narusza tabu, niszczy sakrum, zabiera poczucie wstydu, która łamie normy społeczne, która wzywa do buntu. No bo do czasu na przykład Presleya ludzie tańczyli sobie swingową muzykę, taki słodki swing, prawda? Orkiestra Glenna Millera, Mantovaniego. No i to była taka spokojna, można było tańczyć sobie we dwoje. I nagle przychodzi Bill Halliday, potem Presley, potem Beatles, Rolling Stones i tak dalej. I oni wprowadzają bunt do muzyki. To wszystko jest krzykliwe. No i wtedy już wszystko w tej muzyce wolno. Rock and roll oznacza swawolne ruchy w czasie współżycia. Cała dynamika bluesa jest taka jak stosunek seksualny, który kończy się orgazmem. I tak jest pomyślana ta muzyka. Ma narastać, 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 ma tworzyć napięcie i potem jest eksplozja. W ogóle rock powstał w klubach gejowskich Harlemu. Tam powstała też dyskoteka. Już nie trzeba drugiej osoby, żeby tańczyć. Można samemu tańczyć. Najbardziej ekstremalnym przejawem jest muzyka techno, kiedy każdy się rusza jak chce. Im dziwniej, tym właściwie lepiej. I są niesamowite, częste zmiany światła, które powodują rozkojarzenie pewnych ośrodków mózgowych. Zwolennicy muzyki techno nawet nie zdają sobie sprawy, w czym uczestniczą, bo nie wiedzą. Jak poczytają trochę. Powstał taki kierunek filozoficzny, społeczny, polityczny, zwany transhumanizmem. I ten transhumanizm, to profesor z Osaki Ishigaro, on jest taką ikoną transhumanizmu. On mówi, że potrzebne jest i możliwe przejście człowieka, wykorzenienie się ze swojej natury i że człowiek się stanie kimś innym. Generalnie chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten człowiek, ja, ty, to jest najwyższa forma człowieczeństwa i wyższa już jest niemożliwa, czy też jesteśmy formą przejściową. A za jakiś czas pojawi się homo novus, czyli człowiek nowy, w którym za pomocą sztucznej inteligencji, różnego rodzaju manipulacji, zostanie pozmieniany świat jego doznań, przeżyć, wartościowań, odniesień, wszystko. Musisz wiedzieć, jak patrzysz na siebie i na drugiego człowieka. Czy ten człowiek, którego znasz, powiedzmy, że twój mąż, twoja żona, to jest ostateczna forma człowieka, jaką Bóg zamierzył? Czy też na skutek działań ludzkich, no bo inteligencja sztuczna jest działaniem ludzkim, a nie boskim, wyewoluujemy, ale w kogo? W kogo? Kim będzie ten człowiek zmieniony na przykład przez sztuczną inteligencję? No kim jest człowiek, który szuka przyjemności w relacjach z maszyną, przez internet? Normalnie człowiek, zdrowy mężczyzna, szuka kobiety i chce fizycznego zbliżenia. Czy nie chce? Czy ja wam coś mawiam? Nie z maszyną, nie z fantomem kobiety. Przecież jest cała dziedzina, w której chodzi o seks wirtualny. To jest właśnie transhumanizm. Czyli przekraczanie tego, co ludzkie. I teraz, jaką mamy gwarancję, że nie utracimy kontroli nad procesami, którym damy początek? No przecież klonowanie ludzi, które już się zaczęło, czy produkcja ludzi w istocie, w czyich jest rękach? W rękach ludzi bogatych, mających technologię i wpływy w świecie polityki, aby móc to robić i robić bezkarnie. Z jaką mamy gwarancję, że ktoś nie zawładnie tym procesem dla sobie wiadomych celów? Że będzie tworzył na przykład bezwolnych osiłków, którzy będą pracować, i bardzo wąską grupę jakichś intelektualistów, którzy są potrzebni dla na przykład inżynierii społecznej, bo trzeba wykształcić iluś na przykład nanotechnologów, którzy będą się na tym znali. Otwieramy puszkę Pandory, kolejną puszkę Pandory. Tak jak jest in vitro, tak jak jest z bankami spermy, tak jak z matkami surogatkami. Otworzyliśmy puszkę Pandory i teraz już nie da się tego zamknąć. Już nie da się żyć, jakby tego nie było, bo wszyscy wiedzą, że to jest. Nie tylko kwestia pieniędzy, za ile to jest możliwe. Ten kierunek transhumanizmu mówi o przejściu z jednej płci do drugiej, czyli płeć jest czymś względnym, kulturowo uwarunkowanym, niebiologicznym, niegenetycznym, co jest kłamstwem naukowym, ale powielanym bez przerwy. Więc jeżeli zapragnę być kobietą, no ja nie zapragnę, mnie to nie grozi, mnie różne rzeczy grożą, ale takie myślenie, no chyba, żebym postradał tu. Nigdy nie myślałem, żeby zostać kobietą. Dobrze się czuję w skórze mężczyzny i tyle. Jest chęć przejścia ze świata realnego do wirtualnego i w Japonii pojawiła się taka subkultura. Oni się nazywają hikikomori, trudne słowo, którzy wykluczają się z życia społecznego, nie wychodzą z domu, zrywają wszelkie więzy z rodziną, ze wszystkim. Ewentualnie muszą coś zamówić sobie nawet przez dealera albo przez kuriera, na przykład jedzenie, żeby nawet nie iść do sklepu. Nie mają potrzeb religijnych, więc do świątyni szintoistycznej nie muszą iść, a jak zechcą, to sobie zapalą świeczkę przez internet jako ofiarę. Używają plastikowego pieniądza albo płacą internetowo, pracują wirtualnie i to jest nowy typ społeczeństwa, powstaje na naszych oczach. W Japonii doliczono się już ponad 1,5 miliona ludzi, którzy świadomie się zamykają. Ja myślę, że w Polsce już są też tacy ludzie, którzy świadomie unikają kontaktu ze światem zewnętrznym, bo się boją, bo nie chcą, bo nie potrafią budować relacji. Dlatego pojawia się cała cywilizacja ludzi głęboko samotnych, zranionych, którzy nie potrafią wchodzić w głębokie relacje na resztę życia. Boją się takich relacji, bo one stawiają pewne wymagania. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć na przykład obrazy ludzko-zwierzęce lub tak zwanego człowieka patchworkowatego, że od kogoś weźmiemy nos, od kogoś weźmiemy usta, od kogoś weźmiemy uszy. Jakby tak od każdego z nas wziąć po trosze i to skompletować, i powstałby obraz. Nie wiem, jakby wyglądał, ale najpiękniejsze usta, gdybyśmy tu wzięli z obecnych, i najpiękniejsze oczy, i najpiękniejsze cokolwiek, jakbyśmy to połączyli ze sobą. Homo patchworkowaty. Patchwork, czyli łaciaty, byśmy powiedzieli. Stąd trochę, stamtąd trochę. Taki poszywany człowiek. I to robi sztuczna inteligencja. I teraz te obrazki, które niby nas śmieszą na TikToku, uważajcie, bo tam jest na przykład, że jest podrobiony głos, powiedzmy, polityka i ktoś myśli, że on tak faktycznie powiedział, takim językiem i to, co mówi. Można ogromną krzywdę wyrządzić człowiekowi, bo jak ktoś weźmie to na serio, coś, co jest żartem, a zaciera się różnica między żartem a powagą, wiecie, to jest wariacja. I trzeci przejaw tego transhumanizmu, że człowiek chce przejść od istoty ożywionej, tchnąć życie w istotę, materię nieożywioną. Ma poczucie, już ma myśli o tym, że kiedyś uda mu się ożywić kamień, czyli stać się równym Bogu. Bo to Bóg użył materii nieożywionej, żeby powstał żywy człowiek. I to jest kierunek myślenia w krajach o wysokiej cywilizacji, o wysokiej technologii, bym nawet powiedział, nie cywilizacyjnie, oni są tacy sobie, ale na pewno technologie mają rozwinięte, że właśnie chodzi o to, aby dokonywać transgenizmu, czyli przechodzenia, przekraczania pewnych granic, sądząc, że może nie być w ogóle granic, ale one są. Bo na przykład, na koniec powiem, jednym z przejawów przekazów progowych było to, co robiono w armii amerykańskiej, mianowicie, że używano stałego prądu o niskim napięciu przez tak zwaną czaszkową stymulację prądem stałym. Chodzi o przyspieszenie czasu reakcji. Na przykład snajperów Marines amerykańskich, żeby byli szybsi od innych. Więc manipuluje się w ten sposób, że się poddaje je działaniu prądu o niskim napięciu, stałego prądu, który ma nie powodować objawów. Zresztą w ten sposób też chce się leczyć na przykład konsekwencje udarów, schorzenia neurologiczne. To może mieć dobre, pewne zastosowania, ale równie dobrze może być niszczące. Dlatego trzeba przypomnieć to, co mówi święty Antoni Pustelnik, bo on mówi, że przyjdą kiedyś takie czasy, że ludzie będą szaleni, jeśli spotkają kogoś przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciwko niemu i powiedzą: jesteś szalony, bo nie jesteś tak jak my. I coś takiego może mieć miejsce, że ktoś ci powie, że jesteś szalony, bo nie jesteś tak jak większość. Bo nie jesteś tak jak większość. I to wystarczy, żeby cię wykluczyć. Ostatnio arcybiskup Paryża, Petit, kardynał, powiedział, że Francja sięgnęła dna. To zostało przemilczane w polskich mediach, ponieważ zakwestionowana została klauzula sumienia i lekarze nie będą mogli odmawiać zabiegów aborcji. Ponieważ wpisano prawo do aborcji jako podstawowe prawo człowieka, gwarantowane przez konstytucję. I u nas chcą to samo zrobić. Pytanie w takim razie może się zrodzić: co mamy czynić, bracia? pytanie z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału, kiedy Piotr głosił kerygmat. Co mamy czynić, bracia? Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, czyli nie miejcie udziału w grzechach tego pokolenia. Trzeba się jednoczyć, bracia, we wspólnoty małe, które mają silne więzi, które pozwolą przetrwać w tym świecie, ponieważ pojedynczo każdy z nas nie ma szans. Mamy szansę we wspólnocie Kościoła, ale i on jest jakby, ponieważ jest globalną wspólnotą, w związku z tym to trzeba jeszcze być w mniejszej wspólnocie. I tego nam życzę, żebyśmy mieli tę gotowość ocalenia się we wspólnocie wiary. Bo Pan powiedział, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, ja jestem. Nie powiedział, że kiedy jeden się gromadzi w jego imię, to jest z nim. Ale powiedział, gdzie dwóch lub trzech w imię moje, ja jestem. Amen.